Witam Was wszystkich serdecznie, miło Was widzieć. Jak to dobrze, że możemy się zgromadzić przed Jego obliczem, przed obliczem Boga żywego, który żyje, który jest i który zawsze będzie. Przed obliczem Boga, który przychodzi do nas w swoim Duchu Świętym. Nie musimy szukać żadnych namiastek, żadnych tworów, aby Go przedstawić. Dlatego, że On swoim Duchem Żywym jest pośród nas, tak jak powiedział Jezus, gdy dwaj lub trzej zgromadzeni w imieniu moim, tak jestem pośród nich i my w to wierzymy i chcemy doświadczać i przeżywać Jego obecności. Dzisiaj chciałbym mówić o Bożym powołaniu i o tym, jak łatwo jest Boże powołanie zlekceważyć, jak łatwo jest Boże powołanie zignorować, jak bardzo łatwo jest Bożym powołaniem wzgardzić. Ja, gdy będę mówił o Bożym powołaniu, nie chcę, byśmy to odnosili do naszych takich często małych zachcianek. Chce mi się Boga, albo mi się nie chce Boga. Chce mi się służyć Bogu, albo mi się nie chce, albo jak mam na to ochotę, to zrobię coś dla Niego. Jak mam na to ochotę, to pomodlę się, a jak nie mam ochoty na to, to też tak może być. Nie chcę w tych kategoriach mówić, ale chciałbym powiedzieć w takim ogólnym Bożym planie. Jaki Pan Bóg ma plan dla świata, dla człowieka, dla Ciebie, dla Twojej rodziny. I fragment, który chciałbym przeczytać i księga, z której chciałbym mówić, to Księga Sędziów, rozdział, przeczytajmy może od rozdziału drugiego, przeczytam tam kilka fragmentów, a potem przejdziemy do rozdziału 13. Czytamy w Księdze Sędziów od wiersza 8, drugiego rozdziału takie słowa. Jozue, syn Nuna, sługa Pana, umarł, licząc 110 lat. Pogrzebano go w obrębie jego dziedzictwa w Timat Heres na pogórzu efraimskim na północ od góry Gaasz. A gdy również całe to pokolenie wymarło i nastało po nich inne pokolenie, które nie znało Pana ani tego, co On uczynił dla Izraela, zaczęli synowie izraelscy czynić zło w oczach Pana i służyli Baalom, opuścili Pana Boga ojców swoich, który ich wywiódł z ziemi egipskiej i chodzili za innymi bogami spośród bogów ludów okolicznych i oddawali im pokłon, drażniąc Pana. Tak opuścili Pana, a służyli Baalowi i Asztartom. Wtedy zapłonął gniew Pana na Izraela, wydał ich więc w rękę łupieżców, którzy ich łupili i zaprzedał ich w ręce ich okolicznych wrogów i nie mogli się już ostać przed swoimi wrogami. Dokądkolwiek wyszli, wszędzie tam była ręka Pańska przeciwko nim. Na ich nieszczęście, jak zapowiedział Pan i jak im Pan poprzysiągł i utrapił ich bardzo. Wtedy Pan wzbudzał sędziów i ci ratowali ich z rąk ich łupieżców. Lecz nawet swoich sędziów nie słuchali, tylko cudzołożyli, idąc za innymi bogami i oddawali im pokłon, rychło zboczyli z drogi, którą kroczyli ich ojcowie, słuchając przykazań Pana. Oni tak nie postępowali. Ilekroć zaś Pan wzbudzał im sędziów, to Pan był z tym sędzią i wybawiał ich z rąk ich wrogów, póki żył ten sędzia. Gdyż Pan litował się nad ich skargami, nad ich gnębicieli i ciemiężców. Były to bardzo dziwne, bardzo trudne czasy. Księga Sędziów mówi o tych czasach, kiedy to naród izraelski, który miał zdobyć ziemię obiecaną, owszem, oni przeszli, zdobyli ziemię obiecaną, ale bardzo szybko się zasymilowali, zjednoczyli z narodami, które tam były i ciągle mieli ten problem, problem bałwochwalstwa, problem cudzołóstwa, problem łączenia się w związki małżeńskie z ludźmi kananejskimi, z tamtymi narodami. I oczywiście bardzo szybko przyjmowali ich zwyczaje, ich kulturę, ich pogańskie zwyczaje, bałwochwalstwo i oddawanie czci różnym bożkom. Wiemy, że dopóki, tak jak czytaliśmy, dopóki żył Jozue, a żył bardzo długo, żył 110 lat, jakoś jeszcze tam wszystko było dobrze poukładane, gdyż to był wielki przywódca Boży i Pan Bóg go w potężny sposób używał. I on miał na tyle odwagę i miał na tyle Ducha Bożego w sobie, że mógł wyjść przed cały naród i powiedzieć: odstąpiliście od Pana. I powiedzieć im, jak się rzeczy mają. Ale bardzo niewielu później pojawiło się takich, którzy mieli taką odwagę. I przyszły czasy sędziów, to jest około 400 lat, zanim nastąpiła monarchia, zanim pierwszy król został powołany na to stanowisko, król Saul. Około 400 lat, kiedy Pan Bóg właściwie posługiwał się sędziami, którzy sądzili naród. To byli ci główni przywódcy. Jednym z nich był Samson. I chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę na 13 rozdział Księgi Sędziów. 13 rozdział, przeczytajmy kilka fragmentów. Tak jak czytaliśmy, Pan wzbudzał sędziego, który wybawiał ten naród z ich ciemiężców. Jednym z nich był właśnie Samson. I czytamy tak: lecz Izraelici znowu czynili zło w oczach Pana, Pan więc wydał ich w rękę Filistyńczyków na 40 lat. A był pewien mąż w Sorea z rodziny Danitów imieniem Manoach. Żona jego była niepłodna, nie rodziła. Kobiecie jej ukazał się anioł pański i rzekł do niej: oto jesteś niepłodna i nie rodziłaś, ale poczniesz i porodzisz syna. Tylko teraz uważaj, nie pij wina i mocnego napoju, ani nie jedz niczego nieczystego, gdyż oto poczniesz i porodzisz syna. Brzytwa nie przejdzie po jego głowie, gdyż chłopiec ten od urodzenia będzie Nazyrejczykiem Bożym i zacznie wybawiać Izraela z ręki Filistyńczyków. Gdy czytamy te trzy rozdziały, 13, 14, 15 i 16, właściwie cztery rozdziały o życiu Samsona, ja widzę tutaj takie trzy rzeczy, w które Pan Bóg go wyposażył. Pierwszą rzecz, którą Samson otrzymał, to Boże powołanie. Bóg przyszedł, anioł Boży przyszedł do matki i powiedział: urodzisz. I chcę powiedzieć, że Bóg powołuje ludzi. To Bóg powołuje ludzi do tego, aby żyli dla Niego i służyli Mu. I to jest to Boże powołanie. Chcę ci dzisiaj powiedzieć, że tak jak Bóg powoływał ludzi w dawnych czasach, tak jak powołał Noego, czy Abrahama, czy Mojżesza, tak Bóg powołuje dzisiaj ludzi do tego, aby żyli z Bogiem. Bóg zaprasza wszystkich do tego, aby żyli z Bogiem i służyli Mu. I to jest pierwsza rzecz, którą Bóg czyni dla każdego z nas. Czy świadomi jesteśmy tego, czy nie? I chcę powiedzieć, że jest ktoś, kto myśli o tobie. Jest ktoś, kto ciebie kocha. Jest ktoś, kto planuje twoje życie. Jest ktoś, kto nie chce twojej ruiny, ale chce wszystkiego, co najlepsze w twoim życiu. A najlepszą rzeczą, jaką możesz sobie wyobrazić pod słońcem, jest żyć dla Boga i służyć Mu. Jeden z kaznodziejów, Martin Lloyd-Jones, który był lekarzem, zanim został pastorem, zanim został kaznodzieją, porzucił ten zawód i stał się właśnie człowiekiem, który głosił Słowo Boże i ewangelizował ludzi. I powiedział: najpiękniejszym powołaniem, jakie może ciebie spotkać w tym życiu, to jest służyć Panu Bogu i głosić Jego Słowo. I do końca swojego życia tak czynił. A więc jest ktoś, kto myśli o tobie. Był ktoś, jest ktoś, kto myślał o Samsonie, zanim on jeszcze się urodził. Pan Bóg przyszedł przez anioła do matki i powiedział, ukazał się i powiedział: poczniesz i porodzisz syna, zanim jeszcze Samson się urodził. Bóg ma wspaniałe myśli o tobie. Ja wiem, jakie myśli ma o was, mówi Pan. Jeremiasza 28, rozdział 11, wiersz. Myśli o pokoju, nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Takie myśli i takie plany ma Pan Bóg wobec całego świata, wobec wszystkich ludzi, bo Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął, ale chce, aby wszyscy doszli do poznania prawdy. Taka jest Boża wola, taki jest Boży zamysł. Chcę powiedzieć, że On ma te plany wobec wszystkich ludzi. Tak jak już wspomniałem, Paweł, gdy głosił Słowo Boże w Atenach, to byli Grecy. On powiedział im taką wspaniałą rzecz, że Pan Bóg wywiódł z jednego pnia wszystkie narody i ustanowił ich miejsca zamieszkania. Po co? Mówi, aby szukały Boga. Aby szukały Boga. Czy może Go nie wyczują i nie znajdą? Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, ale teraz mówi, wzywa wszędzie wszystkich ludzi do upamiętania. Czy słyszymy to? To znaczy, że Bóg chce, abyś ty szukał Boga. On chce, abyśmy szukali Boga. To jest Jego wola i Jego plan dla ciebie. Czy szukasz Boga w swoim życiu? On chce, aby wszyscy ludzie Go szukali i aby wszyscy ludzie się upamiętali. To jest Jego zaproszenie i to jest Jego wezwanie do każdego człowieka. Mało tego, On czyni to w sposób notoryczny, a nawet moglibyśmy powiedzieć w sposób obsesyjny. Pan Bóg zaprasza i zaprasza i zaprasza. Wiecie, próbowałem znaleźć w słowniku to słowo zaprosić, wezwać. Wiecie, kiedy otworzyłem konkordancję, nie byłem w stanie nawet niczego wypisać, bo tysiące razy w Słowie Bożym znajduje się słowo zaprosić, wezwać. I to padające właśnie z ust naszego Boga, który nas kocha i który ma wspaniałe rzeczy, wspaniałe życie dla nas. Czytajmy Łukasza 14 rozdział. Kiedy gospodarz urządza ucztę, zaprasza swoich przyjaciół. Przyjaciele nie chcą przychodzić. Wtedy mówi do sług swoich, idźcie i zapraszajcie wszystkich, ułomnych, chromych, biednych. Niech wszyscy przyjdą. W 20 rozdziale Ewangelii Mateusza. To samo. Pan Jezus mówi o Bogu, który jest Panem winnicy. I On zaprasza robotników do winnicy. Ile razy wychodził i zapraszał pracowników, aby pracowali w Jego winnicy. I o 3 w nocy, i o 6, i o 9, i o 12. I kiedy już się ciemno zrobiło, jeszcze raz wyjdźcie. Wychodzi i zaprasza do swojej winnicy. Co to mi mówi? A to mi mówi, że Pan Bóg notorycznie, ciągle znajduje się w procesie, w akcie zapraszania człowieka do tego, aby przyszedł do Niego. Aby przyszedł do życia Bożego, aby przyszedł do upamiętania i aby zajął się w swoim życiu w końcu służeniem jedynemu Bogu. To On pierwszy szuka sposobu, to On pierwszy szuka okazji, aby przyjść do nas, aby nam dać to zaproszenie. Tak jak pierwszy przyszedł do Adama, o tym mówiliśmy 2 tygodnie temu, tak jak pierwszy przyszedł do Abrahama i powiedział wyjdź. Tak jak pierwszy przyszedł do Mojżesza i powiedział pójdź do Egiptu, wróć do Egiptu. Tak On pierwszy przychodzi do każdego z nas. Wiecie, niech nam się nie wydaje, że to z powodu naszej wielkości, że to z powodu naszej mądrości, że to z powodu naszej dobroci, Bóg zechciał łaskawie spojrzeć na nas i mieć cokolwiek z nami do czynienia. Nie. My, gdy się rodzimy na tym świecie, gdy jesteśmy małymi dziećmi, czy my idziemy do Boga i mówimy, Panie Boże, czy ja tak zrobiłem? Panie Boże, oto jestem, jak mogę Ci sprawić przyjemność? Oto, Panie Boże, jestem na tym świecie, co teraz mogę dla Ciebie robić? Kto z Was tak to zrobił? Kto z Was tak powiedział? Nie znalazłem jeszcze, nie spotkałem takiego człowieka, który by tak postąpił. Który by powiedział, Panie Boże, Ty jesteś Bogiem. Nie, to my chcieliśmy dać wszystkim do wiadomości, że to my jesteśmy Bogami. Kiedy tylko otworzyliśmy nasze oczy i nasze usta. I kiedy tylko zaczęliśmy krzyczeć, daj, 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 daj. To my mówimy, że to my jesteśmy Bogami. I to świat się ma kręcić wokół nas. Kto z nas szuka Boga? Kto z nas szukał Boga? Kto pierwszy do Pana Boga poszedł? I powiedział, jestem do Twojej dyspozycji. Prawda jest taka, że to Bóg musiał postawić na drodze życia każdego z nas kogoś, kto nam to powiedział. Kogoś, kto nam oznajmił, kogoś, kto zaczął głosić nam Ewangelię. To Bóg postawił ludzi, którzy zaczęli nam głosić Ewangelię, bo my byśmy sami na to nie wpadli, że jest coś takiego jak Ewangelia, że jest coś takiego jak życie dla Boga. My byśmy nigdy na to nie wpadli, ale to Bóg postawił nam. Może rodziców, może przyjaciela, może sąsiada, który przyszedł i powiedział nam Ewangelię. Może kaznodzieje, może pastora, kogokolwiek. To Bóg posłużył się tymi ludźmi. To Bóg posłał do nas. To Bóg pierwszy wpadł na to i posłał do nas tych ludzi. I oni przyszli do nas. To byli ludzie, którzy zaczęli nam głosić słowo, którzy zaczęli nas nauczać, prowadzić, opiekować się. To byli ludzie, którzy często modlili się o nas. To byli ludzie, którzy często płakali nad nami, kiedy my błądziliśmy. To byli ludzie, którzy podjęli ten trud wychowania nas na skromnych ludzi, bo taki rodzi się każdy człowiek. Bo kto by szukał Boga? Bo kto chce szukać Boga? Nie ma ani jednego sprawiedliwego, Boże Słowo powiada. Nie masz, kto by dobrze czynił, nie masz, kto by szukał Boga. Rzymian 3 rozdział, 11 wiersz. Dlatego Bóg posłał na naszą drogę ludzi, którzy podjęli trud opieki nad nami, nauczania nas, poprawiania nas, wychowywania nas, troszczenia się o nas. Oni płakali nad nami, kiedy my błądziliśmy. Oni się modlili o nas. W moim życiu byli to rodzice, za których jestem bardzo wdzięczny. Byli to starsi tego zboru, którzy prowadzili też mnie, gdy byłem młody. Ja dziękuję Bogu, bo ja nigdy sam bym na to nie wpadł. Nigdy sam bym nie zechciał, ale to Bóg posłał ich, aby przez to słowo zachęcili mnie, aby kształtowali mnie w imieniu Jezusa. I tak to działa, jak to niektórzy powiadają. Ale może siedzisz tu i zadajesz pytanie, dobra, do czego konkretnie mnie powołuje Pan Bóg? Czytamy, że Samsona Pan Bóg powołał do konkretnego dzieła. Już jego matce powiedział, on wybawiać będzie Izraela z ręki Filistyńczyków. Nie było tutaj pytania i kwestii, co ma robić. On wiedział, co ma robić. Rodzice wiedzieli, co ma robić. Bo to samo anioł powiedział jego ojcu Manoachowi. A czy my wiemy, do czego nas powołuje? Może sobie dzisiaj tak myślisz, dobrze, jestem chrześcijaninem, no bo jestem przecież. Ale co tak naprawdę mam robić? Czy tylko mam siedzieć w ławce? Czy tylko mam od czasu do czasu się pomodlić albo poprosić Pana Boga o coś, gdy mi czegoś brakuje? Co mam robić? Kim mam być? Zajrzyjmy do Słowa Bożego. Są takie dwie rzeczy. Słowo Boże powiada, że jesteśmy powołani. Gdybym miał dzisiaj wam mówić na temat tego, ile razy to Słowo Boże mówi do nas konkretnie wierzących nowotestamentowych. Tak jak mówię, ponad 30 konkretnych zaproszeń znajduję w Nowym Testamencie. A wierny jest Bóg, powiada apostoł Paweł w 1 Koryntian 1:9. I to jest pierwsza sprawa, do której powołuje każdego z nas Pan Bóg. A wierny jest Bóg, powiada, który was powołał do społeczności Syna Jego, Jezusa Chrystusa. Widzicie to? Jesteś powołany do wspólnoty, by żyć z Jezusem. I właśnie dlatego Pan Jezus przyszedł z nieba na tę ziemię i stał się jednym z nas. I właśnie dlatego umarł na krzyżu. I poszedł, zmartwychwstał i poszedł z powrotem. I posłał Ducha swojego. A my jesteśmy Jego świątynią, a my jesteśmy Jego mieszkaniem. I to jest ta wspólnota. Do tego powołał cię Pan Bóg. Pan Bóg powołał cię do pokoju. Pan Bóg powołał cię do wolności. Pan Bóg powołał cię do tego, abyś wydawał owoc. Pan Bóg powołał cię, abyś niósł Jego chwałę. I to są konkretne fragmenty Słowa Bożego, które tak jasno mówią, do czego jestem powołany. Czy rozważałeś te słowa? Czy skupiałeś, zastanawiałeś się nad tym? No dobrze, jestem chrześcijaninem, ale tak naprawdę do czego jestem wezwany? Do czego jestem zaproszony? No każdy wie, że do życia wiecznego, do nieba. No to wiemy, ale do czego jeszcze? Biblia przedstawia nam 12 obrazów, 12 wymiarów, w których funkcjonuje, żyje Kościół. Czy poświęciłeś choć troszkę czasu, aby zastanowić się nad tym, czym jest Kościół? To są te obrazy Kościoła. Kościół to zgromadzenie wybranych, eklezja. To znaczy, że Pan Bóg ciebie wywołał. Dokładnie słowo to oznacza, że Pan Bóg ciebie wyrwał, wywołał z tego miejsca, w którym kiedyś byłeś, zanim poznałeś Jezusa, i przeniósł ciebie do światłości, przeniósł ciebie do wspólnoty dzieci wybranych. I już nie należysz do tego świata, ale należysz do tej wspólnoty. Należysz do Jego ciała, to jest kolejny obraz, do ciała Jezusa Chrystusa, bo Kościół to Jego ciało, a On jest głową. To znaczy, że kiedyś żyłeś w świecie bez Boga i służyłeś innym rzeczom w tym świecie, ale On zabrał ciebie z tego świata i wstawił ciebie do świątyni Bożej, bo Kościół to świątynia Boża. Świątynią Bożą jesteście, mówi apostoł Paweł. 1 Koryntian 3,16 i 2 Koryntian 6,16. Bo świątynią Bożą jesteście. A jeżeli jesteśmy świątynią, to znaczy, że my też jesteśmy kapłanami w tej świątyni. Bo kapłani służyli w świątyni. Więc jeśli jesteś powołany do wspólnoty dzieci wierzących, dzieci wybranych, to znaczy, że też jesteś kapłanem. Bo Kościół to również filar i podwalina prawdy. Czy głosisz tę prawdę? Czy rozkrzewiasz tą prawdę? Kościół to fundament prawdy, apostoł Paweł powiada. Kościół to trzoda Boża, gdzie On jest pasterzem, arcypasterzem, a my jesteśmy owcami. Kościół to armia Boża. Apostoł Paweł, kiedy kończył swoje życie, powiedział, biegu dokonałem, dobry bój bojowałem. A do młodego Tymoteusza, którego szkolił, którego kształcił, często mawiał, cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa. Do Efezjan napisał w 6 rozdziale, gdyż bój toczymy, nie z krwią i ciałem. Dlatego są walki przed nami. Boje, które musimy podjąć i stoczyć i zwyciężyć w imieniu Jezusa. Bo Kościół to armia Boża. Pomyślałaś o tym, że ty też jesteś żołnierzem? Żołnierzem w armii, a jeśli żołnierzem, to znaczy, że masz wziąć oręż i iść do walki. Kościół to budowla Boża. Kościół to winnica Boża. Kościół to rola Boża. To znaczy, że rola ma wydawać owoc. Winnica ma przynosić owoc. Czy przynosimy owoc? A więc jeśli chcesz dowiedzieć się, do czego powołał ciebie Pan, przeanalizuj, przestudiuj te obrazy, te wymiary. To są właśnie te wymiary, w których chrześcijanin ma funkcjonować. Ale wróćmy do Samsona. 13 rozdział, jeszcze raz. Powiada, gdyż oto poczniesz i porodzisz syna, brzytwa nie przejdzie po jego głowie. Gdyż chłopiec ten od urodzenia będzie Nazarejczykiem Bożym i zacznie wybawiać Izraela z ręki Filistyńczyków. A więc Samson otrzymał Boże powołanie, Boże zaproszenie do służby i też otrzymał drugą rzecz. Otrzymał konkretną instrukcję, co ma robić, czego ma nie robić, jaki ma być i jaki ma nie być. My też mamy instrukcję. My też mamy słowo. Też Bóg do nas mówi, co mamy robić, czego nie robić, jacy mamy być, a jacy mamy nie być. Ktoś powie, ty bracie, legalizm głosisz. To nie jest legalizm. Przeczytajcie wszystkie listy, które są napisane w Nowym Testamencie. Przestudiujcie pewne wypowiedzi Pana Jezusa. Wielokrotnie Pan Jezus mówił, co macie robić, a czego macie nie robić. Jacy macie być, jacy macie nie być. To nie jest legalizm. To jest po prostu, to są wskazówki, to jest instrukcja. To jest Boże powołanie, Boże wezwanie. To jest Boża wola, jak mamy chodzić, jak mamy żyć. Bo Słowo Boże jest prawdą. Oczywiście w tym świecie mamy dużo kłamstwa i słuchamy często tego kłamstwa. To dlaczego tak rzadko zaglądamy do Słowa Bożego? Jana 17, 17. Słowo Twoje jest prawdą, Jezus powiedział w swojej modlitwie arcykapłańskiej. Rzymian 1, 16 powiada, że Słowo Boże nas zbawia. Nie możesz być zbawiony przez jakiekolwiek przedstawienie, przez jakąkolwiek ludzką filozofię. Nie możesz być zbawiony. Zbawiony jesteś tylko przez słuchanie Słowa Bożego. Piotr powiada w swoim liście, pierwszym rozdziale, 23 wierszu, że jesteśmy narodzeni, zrodzeni z tego nasienia nieskazitelnego, a tym jest Słowo Boże. Powiedział, Słowo Boże nas karmi. Pan Jezus powiedział w Mateusza 4, 4. Słowo Boże nas karmi, nie samym chlebem człowiek żyje, ale wszelkim słowem wychodzącym z ust Bożych. Słowo Boże nas uczy, poprawia. Słowo Boże nas przygotowuje do służby. A więc słuchajmy tego słowa. Słowo Boże bada nasze motywy, nasze zamiary. Hebrajczyków 4,12. Słowo Boże wzbudza w naszych sercach wiarę, bez której nie możemy się podobać Bogu. Bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie, powiada Słowo Boże. Tak często mamy tak wiele wątpliwości w naszych sercach. Dlaczego? Bo nasłuchamy się tych bredni w tym świecie i tych pomysłów wspaniałych i tych złotych reguł w tym świecie. I potem mamy wątpliwości, po co w ogóle żyć, czy to ma w ogóle sens, to co się dzieje. Czy moje życie w ogóle ma sens? A to właśnie dlatego, że nasłuchamy się filozofii tego świata. Za każdym razem, kiedy otwieram Słowo Boże, Bóg przez Ducha Świętego mówi mi, kim On jest, kim ja jestem, jakie są Jego zamierzenia, Jego pragnienia wobec mnie. Bo wiara przychodzi przez co? Przez słuchanie Słowa Bożego. Rzymian 10, 17. Jeżeli chcesz być człowiekiem wiary, polegaj na Słowie Bożym. Czytaj Słowo Boże, rozważaj Słowo Boże, badaj Słowo Boże. Z otwartym sercem, Panie, co masz mi do powiedzenia? W jaki sposób chcesz kształtować mojego ducha? Wiara przychodzi przez słuchanie, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Jeśli dzisiaj nie masz wiary, jeśli masz wiele wątpliwości, niejasności i zamieszania, jednym z głównych powodów jest to, że rzadko zaglądasz do tej księgi. Samson otrzymał jasne instrukcje. Co ma robić? Jaki ma być? Że ma być Nazyrejczykiem Bożym. 6 rozdział 4 Mojżeszowej opisuje prawo Nazyretu. Kto to był Nazyrejczyk? Nazyrejczyk to był człowiek oddany, poświęcony Panu i tylko dla Niego. On nie mógł sobie golić głowy, nie mógł pić alkoholu, pić wina i nie mógł dotykać nieczystych rzeczy. Takie było prawo. Takie było prawo i on wiedział, co ma robić. Nawet jego matka, nawet wobec jej matki również było wystosowane ten sam postulat. Powiedziane, że ta kobieta też, jego matka, też nie ma brać alkoholu do ust, aby czasem przez pępowinę alkohol nie pomieszał mu w głowie. I to jest druga rzecz, którą Samson otrzymał. To jest druga rzecz, którą my otrzymujemy. I jest trzecia rzecz, którą Samson otrzymał. Czytamy tutaj dalej. Oczywiście nie będziemy tutaj wszystkiego czytać, bo byśmy musieli do wieczora siedzieć. Czytamy w tym fragmencie, w jaki sposób tutaj anioł przyszedł i jeszcze raz potwierdzić to powołanie Boże, potem jak rozmawiał z ojcem. I przyszedł czas, kiedy porodziła ta kobieta syna, 24 rozdział, 13 rozdziału, i nazwała jego imię Samson, a chłopiec rósł i Pan mu błogosławił. I widzimy tutaj kolejną rzecz. I 25 wiersz powiada, i zaczął działać w nim Duch Pański. Po obszarze zamieszkałem przez Danitów między Sorea i Esztaol. Otrzymał trzecią rzecz, którą my jako chrześcijanie również otrzymujemy. I tą trzecią rzeczą jest wyposażenie do służby. On otrzymał Ducha Bożego. I to się objawiało przez to, że posiadał niezwykłą moc, niezwykłą siłę. I czytamy dalej, w jaki sposób on to używał, jak pokonywał całe armie. Po prostu przy pomocy siły własnych rąk, siły, którą otrzymał od Pana Boga. I to było jego wyposażenie. I zaczął działać w nim Duch Pański. Samson, nadał mu imię Samson. Samson znaczy silny, od słowa szamen, hebrajskiego słowa szamen. A w co ciebie Pan Bóg wyposaża? I to jest kluczowe pytanie dla mnie i dla ciebie. W co ciebie Pan Bóg wyposaża? W jakie potencjały Pan Bóg nas wyposaża? Jako chrześcijan zadawaliśmy sobie to pytanie. No tak, oto jestem. Pan Bóg mi przebaczył. Pan Bóg mnie zbawił. Mam życie wieczne w Jezusie Chrystusie. I co teraz? Czy zadaliśmy sobie to pytanie? Co w tobie szlifuje? Co w tobie kształtuje? W co ciebie wyposaża? Popatrzmy na siebie. Tak jak tu siedzimy. Przypatrzmy się sobie. Kim jesteśmy i co posiadamy? Bóg kształtuje każdego z nas w sposób unikalny, w sposób wyjątkowy, w sposób szczególny, aby zrealizować swój plan przez twoje życie. Czy zadawałeś sobie to pytanie? Jaki plan chce Pan Bóg zrealizować? Jakie zamierzenia chce Pan Bóg zrealizować przez moje życie? Chrześcijanina, który żyje w XXI wieku. To jest kluczowe pytanie. Dawid w psalmie 139 był świadom tego, że został ukształtowany w wyjątkowy sposób. Chcę powiedzieć, ta wyjątkowość dotyczy każdego z nas, bo każdy z nas jest inny. Mimo tego, że podobnie wyglądamy, podobnie mówimy, ale każdy z nas jest inny. I Dawid powiada, bo ty stworzyłeś nerki moje, ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Potrafisz wyjaśnić, w jaki sposób powstałeś? Potrafisz to wyjaśnić, jak to się stało, że z malutkich komóreczek powstał niemalże dwumetrowy osobnik? Nauka tego nie potrafi wyjaśnić. Jak to się dzieje? Jak to się dzieje? Nauka tylko potrafi to zaobserwować, że to się tam tak dzieje. Ale w jaki sposób życie powstaje? W jaki sposób powstaje człowiek? Nie jest w stanie tego wyjaśnić, bo czyni to ktoś. Bo czyni to ktoś, kogo nie da się wsadzić do laboratorium. Gdzieś tam pod jakieś probówki i zbadać go, zmierzyć. Bo czyni to Stwórca niebios. Ten, który wszystko tworzy. A wszystko inne poza nim jest jego tworem. To samo powiedział do Jeremiasza. Zanim się urodziłeś, wybrałem cię. Zanim się urodziłeś w łonie matki twojej, wybrałem cię. Zanim powstałeś, zanim utworzyłem cię w łonie matki twojej, wybrałem cię. I na proroka narodów przeznaczyłem cię. Ale chcę, byście spojrzeli na taki szczególny, szczególny fragment. To jest Izajasza 49 rozdział. Wiecie, za każdym razem, kiedy czytam ten fragment, nie mogę się nadziwić, jaki wspaniały jest Bóg. 49 rozdział. Izajasz, prorok, tak pojmował swoje życie. Mówi tak: Pan powołał mnie od poczęcia, od łona matki, nazwał mnie po imieniu. I teraz słuchajcie tego. I uczynił moje usta ostrym mieczem. W cieniu swojej ręki mnie ukrył. Uczynił mnie strzałą gładką. W swoim kołczanie mnie schował. Postaw siebie teraz w miejsce Izajasza. Pan Bóg czyni. Pan Bóg stwarza ciebie. Pan Bóg kształtuje ciebie. Pan Bóg szlifuje ciebie. Aby twoje usta były takie ostre, jak ostra jest strzała, bo ty musisz dokonać jakiegoś dzieła dla Boga. Pan Bóg szlifuje, kształtuje swoje narzędzie, abyś to, co mówił, to, co mówisz, aby miało sens. Aby to, co mówisz, mogło naprawdę wykonać dzieło. On kształtuje nasze usta, abyśmy nie wypowiadali głupot, ale abyśmy wypowiadali Jego Słowo, które buduje, a nie rujnuje, widzicie? I Izajasz miał tego świadomość, że On mnie stworzył i On teraz mnie kształtuje, kształtuje moje życie, kształtuje te wszystkie rzeczy, które moje usta. I mówi dalej: strzałą gładką uczynił mnie. Moje usta są jak miecz, a miecz wykonuje dzieło. I ja jestem jak strzała gładka. I powiada: w swoim kołczanie mnie schował. Jesteś bardzo blisko Boga. Znajdujesz się w zasięgu Jego ręki. Łucznik trzyma kołczan na plecach, a w drugim ręku trzyma łuk. Wyobraź sobie Pana Boga, który trzyma łuk w swoim ręku. I wyobraź sobie siebie, że ty znajdujesz się w Jego kołczanie. I za każdym razem, kiedy Bóg chce wykonać dzieło, a chce wykonać jeszcze wiele dzieł w tym świecie, zanim przyjdzie Jego Syn, to wiecie, co robi? Wyciąga rękę, bo jesteś w zasięgu Jego ręki. Wyciąga strzałę, napina cięciwem i puszcza. I ty jesteś tą strzałą, bo ty masz wykonać dzieło dla Boga, bo ty masz służyć Bogu. Bo po to jesteś powołany. I Samson miał to powołanie. Samson miał tą instrukcję. I Samson miał to właśnie wyposażenie. Widzicie? Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni. W Jezusie Chrystusie do dobrych uczynków. Pan Jezus przyszedł do uczniów. Spotkał ich nad jeziorem Galilejskim. Podszedł do Piotra, Andrzeja, Jana, Jakuba i pozostałych. I wiecie, co im powiedział? Powiedział tak proste słowa. Tak banalnie proste słowa. Powiedział: pójdźcie za mną, A uczynię was. Widzicie to? A uczynię was rybakami ludzi. Jeśli pójdziecie za mną, to ten czas, który spędzimy razem, będę was kształtował, będę szlifował, będę tworzył. I Pan Jezus to robił. Pan Jezus im głosił, nauczał, mówił, napominał, pokazywał. Czasami gromił, czasami płakał. Przez te 3,5 roku, gdy uczniowie chodzili z Jezusem, Pan Jezus ich kształtował, szlifował, aby potem ich posłać. Marek powiada w 3 rozdziale, 13 wierszu: i powołał tych 12, tych, których chciał, aby być z nimi, aby byli z nim i aby ich wysłać na zwiastowanie Ewangelii. Tak, ja wiem, że tak jak Paweł powiada w 1 Koryntian, 1 rozdziale, przypatrzcie się sobie, bracia, że niewielu z was możnymi, niewielu z was mądrymi i wysokiego rodu. Wcale nie musisz być mądry i dobrze urodzony, aby Bóg mógł Ciebie powołać. Ale kiedy przychodzi do Ciebie i kiedy powołuje Ciebie i kiedy zaprasza Ciebie i kiedy mówi pójdź za mną i kiedy Ty zaczynasz iść za Nim, to wtedy zaczyna się szkoła w Twoim życiu. Zaczyna się praca nad sobą, praca nad Twoim charakterem. Wiecie, oprócz wyglądu, w akcie stworzenia Pan Bóg nadał nam kilka takich podstawowych elementów, które tworzą naszą tożsamość, albo inaczej można powiedzieć nasz charakter. To jest serce, to jest osobowość, to jest umysł i to są zdolności. Te cztery rzeczy, zapamiętajmy. To jesteś ty, twoje serce, twój umysł, twoja osobowość i twoje zdolności. Nie chcę w szczegółach wchodzić w to, jak to wszystko funkcjonuje, ale chcę powiedzieć, że właśnie te elementy Pan Jezus wyselekcjonował, gdy mówił, jaka ma być nasza relacja względem Boga. Powiedział, będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swojego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej i z całej siły swojej. A więc mamy tutaj te cztery rzeczy. Mamy serce, mamy osobowość, mamy umysł i mamy czwartą rzecz, siły, czyli zdolności, to co my potrafimy zrobić dla Jego chwały, przy Jego pomocy. Niektórzy powiadają, ja nic nie potrafię, ja nic nie umiem. Ja nic nie mogę dla Boga zrobić, bo nic nie potrafię. A gdy budzisz się rano i wstajesz z łóżka, nic nie potrafisz? A nie potrafisz sobie jedzenia zrobić? Nie potrafisz wziąć kielni i zbudować coś? Nie potrafisz usiąść i napisać coś? Wiele, mnóstwo rzeczy czynimy w naszym życiu. Całą masę różnych rzeczy czynimy. Zarabiamy, kupujemy, wydajemy, budujemy, ozdabiamy, dekorujemy, sprzątamy, malujemy. Tysiące rzeczy wykonujemy. A gdy Pan Bóg powołuje nas do służby dla Niego, mówimy, że już nic nie potrafimy. Niech ktoś inny to robi. Nie traktujmy tak Pana Boga. On daje nam mnóstwo możliwości i sił. I On właśnie kształtuje nasz umysł, nasze serce, nasze zdolności i to jest właśnie to wyposażenie, które On nam właśnie daje. Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Jezusa Chrystusa, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary, aż dojdziemy wszyscy do tego charakteru, tej postaci, tego wymiaru, jaki jest w Jezusie Chrystusie. Wiecie, serce Twoje Biblia przedstawia jako centrum Twojego systemu motywacyjnego, Twoich pragnień, zainteresowań, Twoich pasji. To jest nasze serce. Czasami mówimy, ktoś ma do czegoś serca albo nie ma do czegoś serca. Twoje serce określa to, co mówisz, bo Jezus powiedział, z obfitości serca mówią usta. Dalej mówi, w sercu pojawiają się złe myśli. Jezus mówi, w sercu. A więc grzech może pojawić się. Jeżeli jest grzech w twoim życiu, to najpierw on jest w sercu. Zobaczcie, jak ważny to jest element naszej tożsamości, naszej osobowości. Twoje serce określa twoje życzenia i twoje dążenia. Psalm 37, wiersz 4. Powiada, rozkoszuj się Panem, a da ci, czego życzy sobie serce twoje. A więc serce twoje ma pewne życzenia i pragnienia. I to serce twoje określa, czego będziesz pragnął. Czy Boga, czy nie Boga. Sercem służysz Bogu albo mamonie. Pan Jezus o tym powiedział jasno. W Mateusza 6, 24. Sercem służymy albo sobie, albo Bogu. W sercu wybieramy, komu chcemy służyć. I dlatego przy powieści Salomona 4,23 Pan Bóg nam mówi jasno, abyśmy bardziej niż wszystkiego innego strzegli serca swego, bo z niego tryska źródło życia. To Twój umysł, serce, osobowość, zdolności. To jest właśnie ten Twój charakter, który poddany Duchowi Świętemu może być dla Niego zaangażowany. Galacjan 5,22 mówi o owocu Ducha Świętego. Owocem Ducha Świętego jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, łagodność, dobroć, szczęśliwość. To jest właśnie to, co Bóg chce wykształtować w Tobie i we mnie. Ty i Twój charakter może być potężną bronią w ręku Boga. Ale pytanie jest, czy chcemy poddać się Bogu, aby nas kształtował. My jesteśmy narzędziami w Jego ręku. Kiedy apostoł Paweł na drodze do Damaszku spotkał się z Jezusem, Pan Bóg posłał Ananiasza i powiedział mu tak, on będzie moim naczyniem i on zaniesie moje imię do pogan i do ich królów, i do ich książąt. I apostoł Paweł miał tego świadomość, że jest instrumentem, że jest naczyniem, w którym Boża prawda ma być zaniesiona. I każdy z nas jest takim naczyniem, które ma przenieść jakiś Boży skarb. O tym też Paweł mówi w 2 Koryntian, że ten nasz tutaj ziemski namiot się rozpadnie, ale w nim jest ten Boży skarb. Ta Boża treść, którą Pan Bóg chce przenieść do innych ludzi. Boża prawda. Czy jesteś takim naczyniem, takim instrumentem, którego Bóg może użyć? Wiecie, Michał Anioł, jeden z najświetniejszych artystów, doskonale zdawał sobie z tego sprawę, że jakość jego dzieła zależy w stuprocentowej mierze od jakości jego narzędzi, które ma, rylce, pędzle. Dlatego sam wykonywał. I tak samo Pan Bóg osobiście kształtuje każdego z nas, bo wie, że od jakości jego narzędzia zależy efekt w naszej służbie. Jeżeli chcesz głosić Ewangelię, wiecie, tak sobie myślałem o sobie. Jeśli ja mam głosić Ewangelię, to ja mogę głosić tylko własnymi ustami, własnym językiem, własnym sercem, własną pasją, wiecie? Więc ja muszę pilnować tych rzeczy. Ja muszę dbać o nie, ja muszę utrzymywać w najlepszej kondycji. Ja mogę myśleć tylko własnym rozumem. Ja nie mam pojęcia, co wy myślicie teraz. Ja nie odpowiadam za to, o czym wy teraz wymyślicie. Jakie są wasze decyzje, jakie są wasze pragnienia. Wy za to odpowiadacie. Ja tylko jestem odpowiedzialny za to, co ja myślę. I muszę pilnować tego, co wszystkiego, co jest w moim wewnętrznym człowieku. Bo w jaki sposób Bóg chce mnie użyć? Nie mam wpływu na to, co wy myślicie, co czujecie, co chcecie zrobić, ale mam wpływ na to, co ja mogę pomyśleć. Twój duch, twoja dusza, twoje serce, twój umysł może być potężną bronią. Twoja modlitwa, twój cichy czas z Bogiem, twoje przeżywanie Boga może być potężną bronią w walce z siłami ciemności. I Pan Bóg tego używa. Pan Bóg ciebie używa. Tego, kim jesteś, twojego wewnętrznego człowieka. I będzie używał. I to jest to, co my posiadamy. I Samson posiadał Ducha Bożego. Tą cząstkę Boga w sobie. To wyposażenie do służby. I ty też to masz. Ale co Samson z tym zrobił? Zobaczcie. Wiecie, kiedy patrzę na życie Samsona, nie tylko Samsona, ale patrzę na życie Saula, czy nawet Salomona, na życie Ezawa, widzę, że tym Bożym powołaniem niestety, ale można wzgardzić, pogardzić, powiedzieć, mnie to nie interesuje. Że Boże powołanie można zignorować i że Boże powołanie można sprzeniewierzyć. I niestety, ale Samson sprzeniewierzył Boże powołanie. Czytamy w 25 wierszu 13 rozdziału, czytaliśmy, i zaczął działać w nim Duch Pański. Po obszarze zamieszkałem przez Danitów między Sora i Esztaol. Już w następnym wierszu widzimy, jak Samson sprzeniewierza swoje powołanie. Patrzcie, czytamy. Pewnego razu poszedł Samson do Timmy i zobaczył w Timmie kobietę, Filistynkę. Oczy, wzrok, mężczyźni. Pilnujmy naszego wzroku. Gdy przyszedł z powrotem, oznajmił swemu ojcu i matce: widziałem w Timmie kobietę, Filistynkę, weźcie mi ją za żonę. Odpowiedzieli mu jego ojciec i matka: czy nie ma kobiet wśród dziewcząt twoich współplemieńców i w całym ludzie naszym, że musisz brać żonę spośród tych nieobrzezańców, Filistyńczyków? Oczy jego, żądza, zobaczył kobietę i zapomniał o wszystkim. Zapomniał o powołaniu Bożym, zapomniał o tym, że był Nazarejczykiem. Zapomniał o tym, że ma nie dotykać niczego, co jest nieczyste. Dalej czytamy, że zabił lwa, potem w tym lwie pszczoły zrobiły miód, poszedł do tej padliny, wyjął ten miód, a miał nieczystego nie dotykać. Wszelka padlina. W zakonie pańskim było zakazano dotykania trupa i wszelkiej padliny, bo to było nieczyste. A on złamał dokładnie wszystkie reguły, które miał jako Nazyrejczyk. I co się dzieje? Wiecie, nie tylko ta jedna kobieta. W 16 rozdziale 1 wierszu pojawiła się kolejna kobieta. Potem szedł Samson do Gazy i zobaczył tam kobietę nierządną i wstąpił do niej. Widzicie tego męża Bożego? 4 wiersze dalej, 4 wierszu. Niebawem zakochał się w kobiecie imieniem Dalila. Zakochał się. W Dolinie Sory. Kolejna Filistynka. Wtedy przyszli do niej książęta filistyńscy i rzekli do niej: omamij go! Mąż Boży zapomniał, po co żyje na tym świecie. Kierował się wzrokiem, kierował się żądzą i kierował się pożądliwością. Oczywiście to jest temat na kolejne kazanie. Ale ja chciałbym, abyśmy przeszli do 16 rozdziału i zadali sobie pytanie, jaka była konsekwencja tego? Tego pogardzenia Bożym powołaniem, tej ignorancji. I wiecie, czytamy takie bardzo nieprzyjemne słowa. Czytamy o tym, jak Filistyńczycy chcieli pokonać Samsona i na wszelki sposób próbowali, żeby jego żona, ta kobieta, zdradziła. W czym tkwi jego moc? I wiecie, wiecie, kobiety potrafią mieć taki przemożny wpływ na mężczyzn, sposób, żeby rozpracować mężczyznę. I wiecie, zarówno ta pierwsza, jak i ta druga zrobiła taki sam, posłużyła się takim samym tutaj schematem. 15 wiersz powiada tak: wówczas rzekła do niego: jak możesz mówić kocham cię, skoro sercem nie jesteś przy mnie? Oto już 3 razy okpiłeś mnie i nie powiedziałeś mi, w czym tkwi twoja wielka siła. Toteż, gdy naprzykrzała mu się przez codzienne swoje gadanie i dała mu się we znaki, także życie mu już zbrzydło. Widzicie? Wyjawił jej całą tajemnicę. I co czytamy dalej? Potem uśpiła go na swoich kolanach, wezwała pewnego człowieka, kazała ogolić 7 kędziorów z jego głowy i on zaczął słabnąć i odeszła go jego siła. Wtedy zawołała: Filistyńczycy nad tobą, Samsonie. A gdy się ocknął ze swego snu, pomyślał sobie: wyrwę się, jak za każdym razem dotąd, i otrząsnę się. Nie wiedział jednak, że Pan odstąpił od niego. Widzicie, i to jest kolejna lekcja dla każdego z nas. Samson zaczął sobie igrać z Bożym powołaniem. A co nie czytał w Słowie Bożym? Rodzice mu nie mówili? Mówili mu. Czyż nie ma tutaj spośród naszych kobiet dla ciebie? A ty sobie bierzesz tą nieobrzezaną Filistynkę? Przecież w zakonie Bożym mieli zabronione łączyć się. A on sobie zignorował i Pana Boga, i te reguły, i zlekceważył sobie to, co rodzice mówili, to, co też było już czytane na początku naszej społeczności dzisiaj. Zlekceważył sobie. Jaki jest tego rezultat? Wiecie, powiedziałem na początku, że jest ktoś, kto ciągle myśli o tobie, kto planuje twoje życie, kto planuje twoje szczęście. To, abyś przeżył życie według Jego woli, abyś był szczęśliwy w Jego imieniu, dla Jego chwały, robiąc to, do czego On cię powołał. Ale jest też ktoś, kto też myśli o tobie po to, aby zrujnować twoje życie. Po to, abyś któregoś dnia usiadł na gruzach swojego życia i w rozpaczy zatapiał się w łzach. I tak było w życiu Samsona. Jest ktoś, kto planuje twoją zgubę i twoją ruinę. Bo wiecie, wszystko to, co Bóg tworzy, diabeł chce zepsuć Panu Bogu. Zobaczcie, kiedy Pan Bóg stworzył człowieka i postanowił spędzać z nim czas, mieć z tym wspaniałą relację. Kto przyszedł, kto wbił klina między nich? Przyszedł wąż, przyszedł diabeł, wbił klina, zasiał wątpliwość i niewiarę, pychę i bunt. A oni poszli na to, widzicie? Diabeł będzie chciał wszystko zniszczyć, to, co jest najlepsze, najcenniejsze dla Pana Boga. A najcenniejszym dla Pana Boga jesteś ty i ja, jesteśmy my. My jesteśmy koroną Bożego stworzenia, człowiek, każdy z nas. I za ciebie postanowił dużo zapłacić, drogocenną krwią, aby ciebie wykupić, bo jesteś najcenniejszy. Dlatego największą diabelską strategią jest to, aby zniszczyć, zrujnować twoje życie. I wtedy będzie się śmiał z ciebie i śmiał z Pana Boga. Widzisz, powie? Tak jak śmiał się z Joba, kiedy stawał przed obliczem Bożym. Widzisz, widzisz, on ci służy, bo mu dajesz, bo mu błogosławisz. Ale się pomylił co do Joba. Mam nadzieję, że się pomyli co do nas. Dzisiaj tutaj. Bo diabeł wie dobrze, jakie są intencje Boże. Diabeł doskonale wie, że w Bożym planie, tym ostatecznym, tym apogeum wszelkiego Bożego planu jest nasze małżeństwo z Jezusem Chrystusem. Nasze wieczne życie z Jezusem Chrystusem, bo my jesteśmy oblubienicą. I będzie wesele barankowe i już na zawsze będziemy w tej cudownej jedności żyć z Jezusem. I to jest najpiękniejsza rzecz, jaka może się nam zdarzyć. I diabeł wie, i diabeł tego nie chce. Diabeł chce to zrujnować. Diabeł chce zasiać wątpliwość, że to nie tak. I będzie wszystko czynił, żeby zrujnować ciebie i mnie. I on to czyni de facto. I używa wszelkich sposobów, aby ciebie zniszczyć. Nie będę mówił, ale 15 tytułów posiada diabeł w Słowie Bożym. Jak na przykład oskarżyciel, zwodziciel, kłamca, morderca. Diabeł ma taką prostą taktykę. Najpierw kusi, wabi, zwodzi i ubiera się w przyjemne rzeczy. Tak? Paweł powiada w 11 rozdziale 2 listu do Koryntian, że potrafi ubrać się tak jak anioł światłości. I wtedy, kiedy już nas skusi, zwabi czymś, zwiedzie czymś, wtedy jest powiedziane, rzuca na nas sieci. I to jest powiedziane w 2 Tymoteusza 2,26. Diabeł rzuca wtedy sieci. Byłeś kiedyś w siatce? Wpadłeś w jakąś siatkę? Po to rzuca sieci, żebyś nie mógł się wyplątać z tego. Żebyś nie mógł uciec mu. A kiedy już jesteś złapany, kiedy jesteś w sieci, wtedy podbiega i ciebie dobija, bo diabeł przychodzi po to, aby kraść i zażynać. I wtedy ciebie dobija. Taka prosta taktyka. Zwieść, zniewolić i dobić. Paweł powiada, zmusza nas do pełnienia swej woli. I jest mistrzem w tym. A więc musimy być bardzo ostrożni. Czy tak to wszystko musiało się skończyć, bracia i siostry? Czy tak w życiu Samsona musiało się skończyć? Wtedy pochwycili go Filistyńczycy, wyłupili mu oczy i sprowadzili go do Gazy, związawszy go dwoma spiżowymi łańcuchami i musiał mleć w więzieniu. Dalej czytamy. Lud oglądając go wielbił swego Boga w słowach, wydał nasz Bóg w nasze ręce naszego wroga, tego, który spustoszył naszą ziemię i który wielu naszych ubił. Gdy tedy wesoło się już bawili, rzekli, sprowadźcie Samsona, niech nas zabawia. Sprowadzili tedy z więzienia Samsona, a jego widok bawił ich.
Oto mąż Boży, oto sługa Boży znajduje się w ruinach. Samson stracił wolność. Kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Grzech nas zawsze do niewoli zaprowadzi. Grzech sprawi, że będziemy kochać ten grzech, a będziemy odsuwać się od Boga. Kto ulega grzechowi, staje się jego niewolnikiem. Jezus o tym mówił. Samson stracił wzrok. Nie tylko ten fizyczny, ale też prędzej stracił ten duchowy, bo czytaliśmy, że a gdy się ocknął ze swego snu, pomyślał sobie, wyrwę się. On sobie pomyślał, a to już nie było prawdą. On już nawet nie wiedział, że stracił Boże błogosławieństwo, Boże pomazanie, bo był ślepy duchowo. I grzech prowadzi nas do ślepoty duchowej. Nie widzimy Boga, nie patrzymy na Boga i dlatego mamy patrzeć na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Mamy przyglądać się w oblicze Jezusa. Mamy widzieć Jego chwałę. A wtedy będziemy mieć ten Boży duchowy wzrok i będziemy widzieć, co jest słuszne, a co nie. Samson patrzył na kobiety. Jego żądze doprowadziły go do tego stanu. Na co ty patrzysz? Co oglądasz? Co twoja kamera? Czy dwie kamery, które posiadasz? Tu, to jest twoja kamera. A umysł to jest twój twardy dysk. Kamera wszystko rejestruje, a twardy dysk wszystko zapisuje. Bo te obrazy pozostają niektóre do końca życia. Na pewno wielu z nas posiada takie obrazy, które gdzieś tam zakodował sobie z dzieciństwa. One pozostaną do końca życia, bo twój umysł to twardy dysk. Ale jeżeli patrzysz na Boże oblicze, na twarz Jezusa, na życie Jezusa, tam inne obrazy będą zapisywać się w twojej duszy. To, na co patrzył Samson, doprowadziło go do ruiny. Samson miał pracować dla swojego Boga, widzicie to? Miał służyć Panu Bogu, do tego został powołany, a zobaczcie, dla kogo on pracuje. Pracuje dla tych pogan. Musiał mleć w więzieniu mąkę. Zawiązane oczy, pokaleczone, widzicie? Jeżeli nie będziesz służył Panu Bogu, bracie i siostro, przyjacielu, jeśli nie zaangażujesz się dla Boga, świadomie, z serca, z przekonania, to wkrótce każda jedna sprawa pod słońcem zaangażuje ciebie, twoje serce, twój umysł, twoje pasje, twój czas, twoje pieniądze i będziesz służył wszystkiemu innemu, a nie Bogu żywemu. Widzicie to? To jest ta prawda Słowa Bożym. On zaczął pracować dla nich, a miał dla Boga. Samson stracił godność. Widzicie go? Mąż Boży tak silny, on potrafi wziąć szczękę oślą i zabić 800 naraz, czy 400. Całą armię potrafił rozgromić. Potrafił wyrwać bramę miasta i wnieść na górę. Taką miał siłę, a teraz leży tutaj, siedzi tutaj. Pracuje, spocony, okaleczony. Zbroczony krwią. Wy możecie sobie wyobrazić tego sługę Bożego? Wiecie, gdy świat na nas patrzy i świat wie, i sąsiedzi wiedzą, nasi przyjaciele w szkole i koleżanki wiedzą, kim jesteśmy. I kiedy nam się podwinie noga, wielu z nich się śmieje z nas. Wielu z nich tylko czeka na to. I niektórzy z nas wyglądają tak jak Samson, pozbawieni godności. Nie ma czasu na to, aby mówić o konkretnych przykładach, ale znamy wiele takich sytuacji, gdzie ludzie Boży, którzy kiedyś służyli, dziś ich nie ma. Zaangażowani są w co innego. Słyszałem, jak jeden pastor ostrzegał drugiego pastora przed grzesznymi działaniami trzeciego pastora. Czy to nie jest hańbą dla Kościoła? Dlaczego tak? Dlaczego tak musi być? A to dlatego, że gardzimy Bożym powołaniem, że ignorujemy Jego słowo i że sprzeniewierzamy Jego dary. Samson przyczynił się do jeszcze większego bałwochwalstwa. Zobaczcie, kiedy zobaczyli Samsona, kiedy zobaczyli go, wiecie, co zrobili? Zaczęli się cieszyć, zaczęli się bawić, zaczęli swojego Boga Dagona wywyższać, że ich Bożek, ich Bóg dał im zwycięstwo, tak? A lud oglądając wielbił swego Boga, a potem wzięli Samsona, żeby ich zabawiał, widzicie? Czy gdy ludzie patrzą na twoje życie, zaczęli patrzeć na niego, gdy patrzą ludzie na twoje życie, powiedzcie, czy twoje życie, pytam się siebie, czy moje życie prowadzi ludzi, którzy są wokół nas, do Boga, czy jeszcze bardziej ich nakłania do bałwochwalstwa? Odpowiedzmy sobie na to pytanie. Gdy ludzie patrzą na ciebie, co takiego widzą w tobie? Ja to mówię też do siebie, bo żadnym ideałem nie jestem. Gdy ludzie patrzą na ciebie, powiedzcie, co takiego widzą w tobie czy we mnie, zwłaszcza młodzi ludzie, bo zawsze młodzi ludzie patrzą na starszych, bo chcą szukać ideałów, jakiegoś ideału życia. To jest gdzieś wpisane w tą naturę. Co takiego widzą w tobie, że są gotowi porzucić swoje własne pragnienia, swoje własne ideały, swoje własne wartości, a pójść za Bogiem? Bo Daniel, bo Dorota, bo Janek, bo Marek tak żyje i ja też chcę tak żyć. Ja też chcę tak żyć. To jest dla mnie ta lekcja z tego. Chcę powiedzieć na koniec, Bóg pełen miłosierdzia jest, dopóki żyjesz. Jest jeszcze szansa. Wiecie, Samson otrzymał jeszcze jedną szansę. On już nie miał oczu, on już nie miał za bardzo siły, nie miał za bardzo chęci, ale jeszcze raz Pan Bóg dał mu szansę. Wiecie, i kiedy tak po omacku szedł chłopiec, mały chłopczyk, musiał go prowadzić. Doprowadził go i on tam gdzieś wymacał te słupy. Aha, to są te filary, które trzymają cały ten bezbożny system. I zaczął się modlić, Panie Boże, on był świadom tego, co zrobił, ale zaczął się modlić, Panie Boże, daj mi ten jeszcze jeden raz. Właściwie Samson stracił już wszystko, ale została mu tylko jedna, jedyna rzecz, życie. I chcę powiedzieć, dopóki żyjesz, Pan Bóg jeszcze z tobą nie skończył, niezależnie jak nisko możesz znajdować się w tym dole. Siostra Corrie ten Boom, która spędziła w Ravensbrück całą wojnę, cały ten czas. Właściwie ona umarła z powodu choroby. Powiedziała takie zdanie, kiedy chorowała, kiedy wiedziała, że już umiera w tym obozie koncentracyjnym. Powiedziała takie zdanie: nie ma tak głębokiego dołu, do którego Bóg nie mógłby pójść i wyratować. I chcę pozostawić was z tym zdaniem. Nie ma takiego głębokiego dołu, z którego Bóg nie mógłby ciebie wyrwać. Z tak głębokiego dołu wyrwał Samsona i dał mu jeszcze siłę. Panie, daj mi ten jeszcze jeden raz. I natężył swoje siły i runął cały ten system. 3000 mężczyzn i kobiet, wszystko się zawaliło, całe to pogaństwo. Jakie słupy jeszcze w swoim życiu masz, które trzymają ciebie od Boga, które musisz zburzyć, aby móc w szczerości, w czystości, w radości służyć Panu Bogu. Amen.